Dwa razy do roku mamy okazję wczytywać się i wsłuchiwać w opis męki Pana Jezusa. Dziś, w Niedzielę Męki Pańskiej i w Wielki Piątek. I dobrze, że możemy przypomnieć sobie tą wielką tragedię, która wówczas wydarzyła się w życiu pierwszych uczniów, apostołów, tych, którzy poszli za Jezusem, w życiu samego Jezusa Chrystusa. Tragedię, która zamieniła się później w wielkie błogosławieństwo dla wszystkich ludzi. Dała im wolność, wolność dzieci Bożych. Uwolniła nas od brzemienia grzechów, od jego skutków, od wiecznego potępienia. I dała nam nadzieję na zmartwychwstanie, tak jak zmartwychwstał sam Jezus Chrystus. Ma jednak ta historia spośród wielu, dwóch bohaterów, z których moglibyśmy obu nazwać tragicznymi, przy czym pierwszego bohaterem pozytywnym, jakbyśmy to powiedzieli językiem współczesnej literatury, a więc Jezusa Chrystusa, i negatywną postać tragiczną, a więc Judasza, który zdradził swojego mistrza. I chciałbym, abyśmy się dzisiaj zastanowili nad tą postacią i przede wszystkim spróbowali zadać sobie pytanie, jak doszło do tej zdrady i czym może być zdrada nie tylko wtedy, ale i dziś. Jakie ma swoje skutki i konsekwencje. A więc zastanówmy się, kim był człowiek, który to zrobił i jak doszło do tej przemiany, że z wiernego ucznia, apostoła stał się później zdrajcą. Gdybyśmy spróbowali przyjrzeć się postaci Judasza, którą wyobrażali sobie artyści, którzy na różne sposoby przedstawiali jego wizerunek, myślę, że przede wszystkim ukazywali go jako postać już za życia, bardzo nikczemną i podłą. Niekoniecznie musi to być zgodne z prawdą. Niekoniecznie już na zewnątrz musiał być taki odpychający. Być może wyglądał zupełnie inaczej, niż to sobie wyobrażamy. Może właśnie był człowiekiem, który na pierwszy rzut oka budził sympatię. Być może właśnie ludzie go lubili. Może był człowiekiem uśmiechniętym, życzliwym, ale jego serce było zatrute. A tego nie widać na pierwszy rzut oka. Nie wiemy, jak wyglądał, ale wiele możemy wywnioskować z tego, co piszą Ewangelie. Bez wątpienia był człowiekiem inteligentnym, człowiekiem, który świadomie podejmował decyzje o tym, co się dzieje w jego życiu. Musiał też być obdarzony wyjątkowymi talentami, bo przecież powierzono mu opiekę nad trzosem, a więc nad pieniędzmi, które dawano apostołom Jezusowi Chrystusowi, a więc też musiał mieć pewne wykształcenie. Musiał też mieć wysoką świadomość, że był przez Jezusa dostrzeżony, wybrany, a więc zdawał sobie sprawę z tego, że czymś musiał wyróżniać się spośród innych ludzi, skoro Jezus wybrał go do swojego najbliższego grona, grona 12. I też musimy przyznać szczerze, że przynajmniej do pewnego momentu musiała w nim być szczera miłość w stosunku do Jezusa Chrystusa, chęć oddania życia Jezusowi jego sprawie. Ale niestety była w nim prawdopodobnie od początku pewna słabość. Słabość do pieniędzy. Kochał Jezusa, bez wątpienia, ale bardziej kochał pieniążki. I postępowało w nim zepsucie. Zepsucie spowodowane poczuciem wyjątkowości, wysokiej pozycji nawet wśród samych apostołów. I to z racji na jego talenty i też na sprawowaną w gronie 12 funkcję. Wpatrywał się coraz bardziej w siebie, w swoją wyjątkowość. Wpatrywał się w uwielbienie tłumu, które być może coraz bardziej przypisywał sobie samemu. Przecież ludzie rozpoznawali go, wiedzieli, to jest jeden z 12, a więc jest kimś wyjątkowym. przestał wpatrywać się i wsłuchiwać w Chrystusa. Już nie na Niego kierował swoją uwagę i nie na Niego kierował uwielbienie tłumu, ale na samego siebie. Pojawiały się coraz bardziej prywatne kalkulacje i własny interes. I tak jak już sobie powiedzieliśmy, zepsuło go jego serce, jego pycha, ale także i pieniądze, których musiało się sporo przewijać przez jego ręce. I drobne oszustwa, a później jawne kradzieże musiały stać się jego coraz bardziej poważnym i zauważalnym problemem. Już Ewangelie zaznaczają, że był złodziejem, że wykradał pieniądze składane na ręce apostołów. Jako człowiek, który tak bardzo mocno stawiał na posiadanie, na zyski, na materializm, nie mógł pogodzić się z wizją, jaką Jezus miał względem tej grupy apostołów, ich życia. Wiemy doskonale, że zgodnie z zarządzeniem Jezusa mieli żyć bardzo skromnie, ale też możemy się domyśleć, że mając tak zepsute serce, gdy Jezus tylko nie patrzył, nie widział, nie pozwalał sobie robić krzywdy. Uważał, że ma prawo do lepszych warunków, wynagrodzenia, nawet kosztem kradzieży. A więc zauważmy, potrafił też uzasadniać sobie te nieuczciwości. Kolejna warta uwagi sprawa, mianowicie on naprawdę wierzył, że Jezus jest Mesjaszem. Był przecież człowiekiem inteligentnym. Widział cuda i znaki, które czynił Jezus. Doskonale wiedział, że swoją mocą nie mógłby tego czynić, że jest nad nim Bóg, Ojciec. Ale wnioski, które wyciągał z tych obserwacji, były fatalne. Do służby Jezusowi motywowała go wizja tego, kim w jego oczach miałby się stać Jezus, a więc kimś na kształt superwładcy. I Judasz wierzył, że tak będzie. Widział też siebie jako kogoś, kto ma wpływ na Jezusa. Jest jego przybocznym, wybranym. Ma znaczący urząd, władzę. Czerpie z tego jeszcze większe zyski. I z czasem musiało u niego postępować rozczarowanie postawą Jezusa. Bo Judasz coraz bardziej dostrzegał i zaczął rozumieć, być może nawet jako jeden z pierwszych, że Jezus nie będzie takim Mesjaszem, jak to sobie niektórzy wyobrażali. I dlatego zaczął Jezusem pogardzać. Postanowił trwać przy Nim tak długo, jak długo mógł czerpać z tytułu bycia Jego apostołem zyski. Być może dał się też zwieść ludziom. Zaczął słuchać złych doradców. Przestał słuchać Jezusa, a zaczął słuchać ludzi, którzy byli wrogami Jezusa i wrogami Jego nauki. Zostaw Go, popatrz, jak licho żyje, marnujesz się. U nas możesz zarobić więcej. Popatrz, jak jesteś źle traktowany, niezauważany, niedoceniany i tak dalej, i tak dalej. Judasz też zauważył w pewnym momencie, że dalsze trwanie przy Jezusie może być dla niego niebezpieczne. Otwarcie przecież spiskowano na jego życie. Kilka razy próbowano go zabić. Z pewnością mogło to odbić się na bezpieczeństwie uczniów. Judasz musiał to widzieć i wiedzieć o wiele więcej niż uczniowie. I dlatego, powiemy, postąpił jak szczur, który wyczuwa, że okręt zatonie. I ucieka zamiast go ratować. Robi to, żeby zabezpieczyć siebie i swoje zyski. Jak każdy zdrajca, do pewnego momentu Judasz próbuje się usprawiedliwiać. Wmawia sobie, że czyni słusznie, grając na dwa fronty, działając na szkodę wspólnoty Jezusa i apostołów. Tłumaczy się tak, jak czyni to wielu dzisiaj, że nie chciał, ale musiał, że zmusiło go do tego okoliczności, że inni na jego miejscu też by tak zrobili, a nawet, że to był przejaw rozsądku. Warto też zauważyć, że pewna mistyczka, której Jezus objawiał pewne fragmenty jego życia, napisała w swoich pismach, że Judasz był jedynym z apostołów, który mimo wybrania na apostoła i związanych z tym pewnych wymogów, szczególnie wymogów czystości moralnej, nie tylko, że dopuszczał się kradzieży, ale także wiódł znacznie bardziej niemoralne życie. Mówiąc wprost, chadzał na prostytutki. Staczał się moralnie pod każdym względem. Musieli to widzieć ludzie, apostołowie i oczywiście sam Jezus. I w którymś momencie musiał też być w jakiś sposób odrzucony przez swoją wspólnotę. A więc i wśród apostołów musiał wynikać jakiś rodzaj ostracyzmu w stosunku do Judasza. Choć też domyślamy się, Jezus tego na pewno nie pochwalał. Kazał być przyjaznym wobec Judasza, traktować go dobrze, choć on przecież najlepiej wiedział o podwójnym życiu swojego apostoła. Judasz na pewno nie mógł się z tym pogodzić, że jego grzechy są już tak jawne i musiała zapaść w nim decyzja, że nie chce mieć nic wspólnego więcej z tą wspólnotą, że odchodzi. I w końcu nadarzyła się okazja, aby jeszcze wycisnąć coś do reszty z tej relacji z Jezusem. Usłyszał, że będzie nagroda dla kogoś, kto wyda Jezusa w ręce Żydów, Sanhedrynu. I z tej okazji korzysta. To pokazuje, jak wielki był jego upadek moralny. To było przypieczętowanie tej zdrady, która już wcześniej dokonała się w jego sercu. Zauważmy, że jest przy tym bardzo wyrachowany, czyni to bardzo świadomie. Zauważmy, że w tamtych czasach sprzedawano niewolników, a więc kogoś, kogo nie uważano za ludzi. To pokazuje, że na tym etapie Judasz miał Jezusa w głębokiej pogardzie. To pokazuje, jak bardzo był zepsuty. Musiało się na to złożyć wiele czynników, jak wspomniałem, i upomnienia ze strony Jezusa. Jeszcze bardziej dosadne ze strony apostołów, być może także innych ludzi. Tych, którzy widzieli jego dwulicowość, chciwość i wyrachowanie. Jak się potoczyły później losy Judasza i Jezusa, doskonale wiemy. I prawdą po raz kolejny okazują się słowa. Zdrajca zawsze ukaże się sam. Jest jeszcze też inne powiedzenie. Co dostałeś od szatana, szatan ci odbierze. Wszystko z nawiązką. Szatan zdobył, co chciał. I w ostatnich godzinach życia Judasza działa tak, jak będzie działał przez całą wieczność wobec potępionych dusz, oskarżając go. Ci, co oglądali film Pasję Mela Gibsona, a pamiętajmy też, że on opierał swoją reżyserską wizję o wizję błogosławionej Katarzyny Emmerich, pamiętają tą scenę, kiedy już Judasz zdał sobie doskonale sprawę z tego, co zrobił. Kiedy dopadły go wyrzuty sumienia, te oskarżenia szatana. Jemu szatan wprost się już objawiał. On go widział, manifestował mu się. To doprowadziło go do szaleństwa i rozpaczy. I Judasz odbiera sobie życie. Przejdźmy teraz dalej. Wielu może zastanawiać, dlaczego Jezus wybrał Judasza, skoro wiedział, jak on postąpi od samego początku. Odpowiedzi może być wiele. Być może ma być to przestroga dla ludzi wszystkich czasów, także dla nas, jak podstępnie działa demon zdrady, jak kończy człowiek, który zdradza. Być może przez historię Judasza Bóg chce nas pouczyć, że każdy może być zdolny do zdrady, ale też, że nikt nie rodzi się zdrajcą. Tym niemniej jednak bardzo krótka jest droga od lojalności, miłości, oddania do zdrady. Demon zdrady działa bardzo podstępnie i niepostrzeżenie. Ale kiedy zniewoli człowieka, zabiera mu wszystko. I serce, i duszę. Demon zdrady nie idzie sam. Chodzi z demonem pychy. Jakże to można odczuć, obcując z takim człowiekiem? Ja wiem lepiej. Wy jesteście gorsi. Mnie się należy więcej. Jestem wciąż rozczarowany. Gardzę innymi ludźmi. Gardzę swoim Kościołem. Gardzę swoją ojczyzną. Taki człowiek nie potrafi widzieć innej perspektywy niż jego własna. A i też często z demonem zdrady, z demonem pychy chadzę demon chciwości i też ostatecznie zabójstwa. To wszystko potwierdzają Ewangelie. I Ewangelie też uczą nas, że zdrajca może być wszędzie, w każdej wspólnocie. Może być tam, gdzie się go najmniej spodziewamy. Był przecież wśród najbliższych uczniów samego Jezusa Chrystusa. Zdrada zawsze jest złem. To trzeba sobie powtarzać, o tym trzeba dziś przypominać. Bez względu na to, czy człowiek zdradza sam siebie, wartości, w których kiedyś się wychowywał, czy zdradza Boga, Kościół, własną wiarę, czy zdradza ojczyznę, czy zdradza drugiego człowieka, współmałżonka, własne dzieci, rodziców, przyjaciół, zawsze jest to zło. A za każde zło spotka człowieka kara. Spośród wymienionych rodzajów zdrady oczywiście najpoważniejszymi są zdrada Boga, wiary Kościoła, ojczyzny i zdrada małżeńska. Jest tragedią, że dziś w pewnych środowiskach, których, jak się domyślamy, korzenie nie pochodzą z naszego kraju, promuje się pewne style i mody na zachowania, które wprost uczą i prowadzą do zdrady na wielu płaszczyznach. Jak to się dzieje? Dzieje się to przez promowanie rozwiązłości, swobody na płaszczyźnie, zwłaszcza seksualnej, prowadzącej do szybkiej degradacji moralnej człowieka. To rozbija tożsamość człowieka, uniezdalnia do stworzenia rodziny, rodziny jako fundamentu każdej wspólnoty, zwłaszcza ojczyzny i Kościoła. To niszczenie człowieka, uczenie, przyuczanie go do zdrady dokonuje się także przez kwestionowanie wartości, szczególnie przynależności do własnych korzeni. Dzieje się to także przez podważanie solidarności społecznej na rzecz atomizacji społecznej, źle pojętego indywidualizmu, zastąpienia realnych więzi społecznych więziami wirtualnymi, które mają bardzo niskie znaczenie dla budowania państwa czy kościoła. I w końcu dzieje się to też przez podważanie zaufania do państwa, własnej ojczyzny, także kościoła, przez zgodę na funkcjonowanie w nim jednostek, które działają de facto na ich szkodę. Przez przekazywanie takim zepsutym ludziom realnej władzy, przez podważanie poczucia sprawiedliwości społecznej, na przykład doprowadzenie do kryzysu sądownictwa. Ludzie rzadko zdradzają coś, co odczuwają za własne, co doceniają, czemu ufają. I dzisiaj jedno z największych rodzajów zła polega na tym, że my racjonalizujemy zdradę, że nie potrafimy nazwać zdrady po imieniu. Nie potrafimy jednoznacznie potępiać takich czynów, a zdrajców pociągać do odpowiedzialności za ich czyn. Gdy mówi się o ludziach, którzy obiektywnie zdradzają, próbuje się ich dziś tłumaczyć, racjonalizować ich postępowanie, relatywizować, a nawet nazywać dobrem ich zachowanie. Próbuje się wmówić nam, nikt nie ma prawa oceniać jego postępowania, jego wyborów. Nie jesteś na jego miejscu. I niestety często milczymy, albo nawet pochwalamy przejawy codziennych zdrad, które mają miejsce w naszych środowiskach. Niestety najczęściej w małżeństwach i rodzinach. Zdrady na płaszczyźnie samorządowej są dziś niestety nierozliczane, przemilczane. Prowadzi to do sytuacji, że zdrada staje się pewną normą zachowania, której nikt nie piętnuje. Niestety, często nie czyni tego nawet Kościół, a powinien. Staje się to zachętą do takiego postępowania. Zauważmy, że w pewnych mediach, środowiskach zdrady są pochwalane, szeroko pojęte. Jedna z ogólnopolskich gazet przeprowadzała akcję pod tytułem Wypisz się ze swojego kościoła, czyli jak zrobić apostazję. Albo na przykład pojawiały i wciąż pojawiają się artykuły na przykład na portalach internetowych pochwalające zdrady w małżeństwach i ukazujące je jako coś dobrego, korzystnego. Dzieci, młodzież, ale też przede wszystkim dorośli oglądają wiele filmów i seriali, które ośmieszają postawy wierności, postawy konserwatywne, patriotyczne, a zdradę własnego narodu ojczyzny nazywają postawą proświatową, proeuropejską, otwartością na świat. A więc klasyczna sytuacja, kiedy zło ukazuje się jako dobro. Społeczna akceptacja dla zdrad i milczenie na jawne przejawy zdrady prowadzą też do tego, że próbuje się uzasadniać i usprawiedliwiać poważne zdrady. A jeśli można usprawiedliwiać poważne zdrady, które miały miejsce w historii, w przeszłości, można też usprawiedliwiać każdą popełnioną zbrodnię. I uczciwi, wykształceni historycy ze zdumieniem dziś odkrywają, że relatywizuje się i usprawiedliwia najgorsze zbrodnie, jakich dokonano w nieodległej przecież przeszłości. Że na przykład w Niemczech czy na Ukrainie coraz głośniej wybrzmiewają głosy, które usprawiedliwiają lub wręcz pochwalają to, co robił Hitler czy Bandera. Wobec współczesnych zdrajców i zbrodniarzy wszczynających wojnę stosuje się miarę słuszności, na przykład ekonomicznej czy politycznej lub poprawności politycznej, która milczy wobec zła, bo ma w tym interes. I co zrobić, aby uzdrowić tę sytuację? To, co jest, myślę, koniecznością i tą najważniejszą, to promować postawy wierności i promować osoby, które były wierne wartościom aż do śmierci. Po drugie, i trzeba o tym mówić w kategoriach znaku czasów ostatecznych, Jezus zapowiadał, że na końcu czasów nastąpi oddzielenie pszenicy od konkolu. Wierni i szlachetni coraz bardziej będą utwierdzać się w swojej wierności. Ale ci, którzy mają tendencję do zdrady, jawni zdrajcy, będą zdradzać jeszcze bardziej jawnie. I to rozdzielenie będzie odbywało się w bólu i będziemy doświadczać skutków popełnianych zdrad. One nas będą bardzo ranić i smucić, ale nie mogą one nas jednak zniechęcać ani doprowadzić do zwątpienia w Bożą opatrzność. Co Bóg dopuszcza, dopuszcza po to, aby przyspieszyło Jego ostateczny triumf, triumf prawdy i unicestwienia wszystkiego, co służyło złu. Trzecia bardzo ważna rzecz. Trzeba uważnie badać samego siebie. Codziennie przeprowadzać rachunek sumienia. Na ile obecne są w moim życiu zachowania i postawy, które mają pierwiastek zdrady, które mogą w przyszłości usprawiedliwić zdradę. Trzeba badać zarówno to, co dzieje się w wymiarze moich własnych czynów, ale także relacji wobec ludzi. A najbardziej trzeba patrzeć na to, co dzieje się w sercu, co dzieje się w umyśle. Każda zdrada zaczyna się właśnie w umyśle i w sercu. I w końcu modlitwa. Modlić się za siebie, za innych, za ojczyznę. O pokój, przede wszystkim o pokój w naszych sercach. Uwolnienie od wzajemnej niechęci, nienawiści, pogardy, chciwości, które napędzają zdrady. Trzeba modlić się za siebie, za bliskich i za ojczyznę, która właśnie dziś doświadcza bardzo bolesnych skutków popełnianych codziennie i to na najwyższych szczeblach różnych instytucji zdrad. Trzeba modlić się za wstawiennictwem naszych świętych patronów. Akurat wtedy w sposób szczególny modlicie się i do świętego Andrzeja Boboli i do błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale też myślę, wielu z nas codziennie modli się przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II. Zobaczmy, właśnie ci, którzy u Boga mogą nam wyprosić najwięcej, są dziś atakowani, są przedstawiani w taki sposób, aby nikomu nie przyszło na myśl, żeby cokolwiek u nich prosić. A oni mogą właśnie najbardziej. Modlitwa ma swój sens, modlitwa ma swój cel. O tym też przypomina Jezus, kiedy czytamy na przykład fragment Ewangelii świętego Łukasza, przypowieść o ubogiej wdowie i o sędzim. Przeczytam jej fragment. Przypomniał im Jezus w przypowieści o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca, nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I dziś wielu z nas czuje się jak ta wdowa, czujemy się opuszczeni, bardzo słabi, ale też i zdradzeni przez wielu ludzi, nieraz piastujące najwyższe władze, stanowiska w naszej ojczyźnie, może też i w Kościele. Mamy jednak obrońcę, Boga, który zawsze jest gotowy brać nas w obronę. Potrzeba jednak naszej zaangażowanej modlitwy, mówi Jezus. Modlić i nie ustawać się, modlić dniem i nocą. Może odpowiedzią na to są coraz częściej pojawiające się w przestrzeni naszych środowisk, miast, kaplice adoracji wieczystej Najświętszego Sakramentu. Może to też jest potrzebne dla nas. Ale też Jezus pyta, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy jest w nas wystarczająco dużo wiary, aby modlić się w tych sprawach, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele dzieje się obok nas sytuacji, które niszczą w nas wiarę. Tego odebrać sobie nigdy nie pozwólmy i przez wpatrywanie się w Jezusa Chrystusa i będąc przekonanymi o Jego mocy, o Jego zwycięstwie nad siłami ciemności, Jego zmartwychwstaniu, starajmy się ożywiać i prowadzić do ostatecznego triumfu to, co wydaje nam się dzisiaj być pokonane, to, co niszczą siły zła. Niech mocą Bożą będzie to chronione, niech mocą Bożą zmartwychwstanie to, co dobre. Amen.